Dawno już nie było na tym kanale newsów z Polski i dzisiaj właśnie mam dla Was kilka newsów z dwóch ostatnich miesięcy, czyli z września i października. Podcast nagrywam właśnie pod koniec października 2024 roku. Może to być istotne, jeśli słuchacie go nie w czasie rzeczywistym. I będę mówić Wam o tym, co wydarzyło się w trakcie ostatnich dwóch miesięcy. Jeśli chcielibyście dostać do tego podcastu transkrypcję i dodatkowe ćwiczenia, to wszystko publikuję na moim Patreonie, więc bardzo Was tam zapraszam. I tym bardziej, że teraz jeszcze do końca października trwa taka promocja na Patreonie, to znaczy, że możecie wypróbować Patreona i skorzystać z 7 darmowych dni, czyli nie płacić przez 7 dni. I dopiero potem po 7 dniach możecie zdecydować, czy Patreon jest dla Was, czy Wam się to podoba, czy nie. Możecie zrezygnować bez żadnych konsekwencji albo kontynuować. Będzie mi bardzo miło, jeśli będziecie chcieli kontynuować. Pamiętajcie, że na Patreonie są też spotkania grupowe, spotkania indywidualne. Mamy też grupę na WhatsAppie, więc dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo. A jeśli jeszcze mnie nie znasz, to mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast dla tych, którzy uczą się języka polskiego. Zachęcam Was więc bardzo do Patreona, a my zaczynamy nasz dzisiejszy podcast o wiadomościach, czyli newsach z Polski z września i z października. Tak jak wiecie, w ostatni weekend października była zmiana czasu w Polsce, to znaczy mówię tak jak wiecie, nie wiem czy wiecie, bo może w Waszych krajach takiej zmiany czasu nie ma. Nie będę się rozwodzić nad tym tematem, bo mówiłam o tym już nie raz. Pamiętam, że w trakcie ostatniej zmiany czasu to była ta zmiana czasu na letni. Mówiłam o tym właśnie na Patreonie, tam wstawiłam dodatkowy podcast na ten temat. Mam po prostu nadzieję, że ta zmiana czasu nie była dla Was zbyt trudna i że nie będzie zbyt trudna, bo podobno skutki takiej zmiany czasu możemy odczuwać nawet przez kilka tygodni, więc mam nadzieję, że mogliście się wyspać i że nie jest to dla Was za bardzo odczuwalne, że coś się zmieniło. Dajcie mi znać w komentarzach. Tak naprawdę te wiadomości chciałabym dzisiaj zacząć trochę od polityki, od różnych tematów politycznych, bo sporo się w polskiej polityce ostatnio dzieje. W 2025 roku w Polsce odbędą się wybory prezydenckie, więc już niedługo, tak naprawdę za 2 miesiące kończymy rok 2024 już i będziemy wkraczać w nowy rok, w rok 2025. I w tym właśnie roku, w następnym roku będą wybory prezydenckie. To znaczy, że Polska będzie miała nowego prezydenta. W tej chwili prezydentem w Polsce jest Andrzej Duda i zobaczymy, kto go zastąpi. Wiemy na pewno, że prezydent Duda nie może już być prezydentem, bo już odbył swoje 2 kadencje, a w Polsce żaden prezydent nie może być dłużej prezydentem niż przez 2 kadencje, czyli przez 10 lat. Jedna kadencja prezydencka w Polsce to 5 lat. Nie jest jeszcze pewne, kto będzie kandydował. Różne partie zgłaszają różne pomysły, różni politycy mówią, kogo widzą na tym stanowisku. Partia PiS zdecydowała się jeszcze poczekać z podjęciem decyzji przez kolejnych kilka tygodni, więc musimy czekać. Na początku powiedziano kilka nazwisk, ale teraz jednak politycy partii PiS mówią, że jeszcze wstrzymają się z podjęciem tej ostatecznej decyzji. A z kolei w Koalicji Obywatelskiej mówi się, że może to być Rafał Trzaskowski, czyli obecny prezydent Warszawy, ale decyzja ostateczna zostanie ogłoszona w grudniu. Są też politycy, którzy mówią, że widzą na tym stanowisku obecnego premiera Polski, czyli Donalda Tuska, ale sam Donald Tusk ogłosił, że nie zamierza kandydować. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, kto będzie kandydatem na prezydenta i kto w ogóle zostanie prezydentem, ale na wyniki wyborów będziemy jeszcze musieli poczekać. Na razie myślę, że interesująca będzie kampania prezydencka i na pewno będę ją tutaj na Płynnie po polsku śledzić razem z Wami i mówić Wam, co się w tej polskiej polityce dzieje. A tak poza tym w polityce, to w październiku właśnie była rocznica już nowego rządu, bo ten rząd, który mamy teraz w Polsce, rządzi już od roku, jest już od roku. I trafiłam zupełnie przez przypadek na artykuł, w którym jedna francuska gazeta oceniała polski rząd i oceniała go bardzo negatywnie, niestety. Ale patrzyłam też na statystyki, na sondaże, jeśli chodzi o Polaków. Polacy są bardzo podzieleni. Nie jest to nic nowego w Polsce, bo około 30% mówi, że jest lepiej, około 30% mówi, że jest gorzej, 25% mniej więcej mówi, że jest tak samo i nic się nie zmieniło. No a reszta mówi, że nie ma zdania na ten temat, więc bardzo dobrze przedstawia to polskie społeczeństwo i jego podział. Ciekawe różne decyzje zapadły też w Polsce przez te ostatnie 2 miesiące, różne decyzje w polityce, pojawiły się różne ciekawe ustawy i projekty ustaw. Myślę, że coś, co może Was zaciekawić, to to, że w Polsce mogą być Igrzyska Olimpijskie. To już tak naprawdę było pod koniec sierpnia, kiedy premier Tusk właśnie, a nawet nie pod koniec, ale w połowie sierpnia oświadczył on, że Polska może starać się o organizację Igrzysk Olimpijskich i że będzie to robić. Będziemy celować się oczywiście nie w kolejne Igrzyska, zresztą to już jest zaplanowane, gdzie będą, ale mówi się o Igrzyskach 2040 albo 2044 roku. Więc mamy jeszcze trochę czasu, za 15 albo za 20 lat mniej więcej. Myślę, że na spokojnie, chociaż oczywiście czas szybko mija, więc zobaczymy, czy się wyrobimy z tym. W każdym razie minister sportu i turystyki w Polsce opowiedział się też za tymi igrzyskami i nazwał swoją strategię, swój nowy plan, swój nowy program Warszawa 2040. Jest to taka nowa strategia, która nie ma być sama w sobie jakby celem do organizacji igrzysk, ale po prostu dążeniem do tego, żeby w Polsce faktycznie była możliwa organizacja takich igrzysk olimpijskich. Oczywiście na tę chwilę Polska nie mogłaby zorganizować u siebie igrzysk olimpijskich, bo nie jesteśmy przygotowani do tego, nie mamy tylu placówek i tak dalej. Ale jak najbardziej za jakiś czas, czemu nie? Szczególnie tym bardziej, że jest taki plan, jest taki program ministerstwa. Zobaczymy. Innym kolejnym projektem ustawy, który bardzo mi się podoba, jest projekt ustawy, który mówi, że Wigilia powinna być dniem wolnym od pracy. Tak naprawdę mówię, że bardzo mi się podoba, ale ja mam działalność gospodarczą, to znaczy sama jestem swoją szefową, można powiedzieć, więc może nie powinnam się opowiadać za tym albo przeciw temu, bo jakby dla mnie Wigilia jest dniem wolnym, jeśli mam na to ochotę. Ale był taki projekt, jest taki projekt, który trafił do Sejmu, chyba już trafił do Sejmu. Nie jestem teraz pewna, ale w każdym razie powstał już na pewno ten projekt ustawy i to Lewica go stworzyła. Politycy uznali tam, że Wigilia powinna być dniem wolnym od pracy, ponieważ jest to taki dzień szczególny w Polsce. Kiedy ludzie szykują się na kolację wieczorem, kiedy musimy przygotować dużo rzeczy właśnie w kuchni, przygotować dom. Jest to naprawdę taki zabiegany dzień i myślę, że to dobry pomysł. Trochę śmieszne jest to, że to Lewica stworzyła ten projekt ustawy, ale według tego projektu ustawy ma to tyczyć się wierzących, tak samo jak i niewierzących, obchodzących to święto, jak i nieobchodzących. Mówię o Wigilii, ale tak naprawdę nie jestem pewna, czy wiecie, co to znaczy. Wigilia jest to 24 grudnia w Polsce, czyli dzień przed Bożym Narodzeniem. I może w waszych krajach jest inaczej, ale w Polsce to właśnie ten 24 grudnia jest takim specjalnym dniem, bo kolacja wigilijna jest bardzo, bardzo ważna w polskiej tradycji, w polskich domach. Zawsze siadamy razem wszyscy do stołu, przygotowujemy 12 potraw. Jeśli nie znacie tych tradycji, to odsyłam was do filmiku świątecznego, który przygotowałam w zeszłym roku na ten temat. Mówię tam o wszystkich tych właśnie tradycjach, między innymi o tym, że na stole 24 grudnia znajduje się 12 różnych potraw. Więc zajmuje to wszystko bardzo dużo czasu, poza tym ubieramy choinkę, przygotowujemy dom, jeśli przychodzą do nas goście. I pamiętam, że ja też zdarzało mi się pracować w Wigilię, kiedy jeszcze pracowałam dla kogoś, to znaczy kiedy pracowałam jeszcze w biurze. I nie było to nic przyjemnego, bo po prostu pracę kończymy wtedy o 16, 17 i mamy godzinę na to, żeby przygotować się i żeby wyjść, jeśli wychodzimy, albo żeby przyjąć gości u nas w domu. Jest to bardzo mało czasu, szczególnie jeśli właśnie zamierzamy coś też przygotować sami w domu, jakieś posiłki, jakieś potrawy. Nie jest to nic łatwego, nie mówiąc już o sprzątaniu domu, co też zajmuje bardzo dużo czasu. Innym ciekawym projektem ustawy, który dla was znalazłam, jest to, że 17-latkowie będą może mogli prowadzić samochody. W Polsce na tę chwilę można prowadzić samochód, jeśli jest się pełnoletnim. Pełnoletnia osoba to taka osoba, która skończyła 18 lat, która skończyła już, ma ukończony 18 rok życia. Ale możliwe, że się to zmieni, możliwe, że to 17-latkowie będą mogli już usiąść za kółkiem, usiąść za kierownicą i prowadzić. Nie będą mogli prowadzić jednak aż tak samodzielnie jak 18-latkowie, bo 17-latkowie będą mogli prowadzić tylko w obecności innej osoby, która ma już prawo jazdy od co najmniej 5 lat. Na tę chwilę też 17-latkowie mogą już przystąpić do kursu teoretycznego, to znaczy jeszcze przed 18 możemy przystąpić do takiego kursu z teorii i możemy nawet zacząć już też jazdy, to znaczy możemy zacząć te lekcje, ten kurs praktyczny. I możemy nawet zdawać egzamin, chyba jak mamy ukończone 17 lat i 9 miesięcy, tak mi się wydaje, coś takiego. Pewnie ten czas egzaminu plus oczekiwanie na prawo jazdy powoduje, że już mamy 18 lat w trakcie, kiedy już dostaniemy prawo jazdy. Tak sobie myślę, ale nie wiem, nie sprawdzałam tego wszystkiego bardzo dokładnie. W każdym razie może już trochę wcześniej będziemy mogli prowadzić samochody. Dajcie mi znać, jak jest w waszych krajach, czy możecie prowadzić samochód przed 18. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Oczywiście, czy możecie legalnie prowadzić samochód przed 18. Sporo też się mówiło o turystyce, ale takiej specyficznej turystyce teraz w Polsce. To znaczy o wynajmu mieszkań krótkoterminowych, takich jak Airbnb na przykład. Rząd chce ograniczyć takie mieszkania, bo okazało się, że na przykład w dużych miastach, takich jak Warszawa, na 100 nowych mieszkań przypada aż 20 takich mieszkań wakacyjnych, można powiedzieć. To znaczy, że nie ma tam lokatorów cały czas, nie są one wynajmowane przez cały czas, ale tylko są wynajmowane na takie krótkie, wakacyjne okresy. Politycy mówią, że mieszkania powinny służyć do życia, a nie do wakacji tylko, szczególnie w dużych miastach, gdzie no jednak popyt na te mieszkania jest duży i ludzie szukają mieszkań do życia, bo przeprowadzają się do pracy, do szkoły i muszą gdzieś mieszkać. Problem jest nie tylko w Polsce, problem jest w innych miastach europejskich taki sam. Na przykład czytałam o tym, że szczególnie w miastach hiszpańskich jak Barcelona czy Madryt, gdzie jest bardzo dużo turystów, pojawił się taki problem i zobaczymy, jak rząd sobie z tym poradzi, czy faktycznie będzie musiał ograniczyć takie mieszkania na najem krótkoterminowy. Dajcie mi koniecznie znać też w komentarzach, jak jest w Waszym mieście. A co do takich Airbnb i innych mieszkań turystycznych, to rząd planuje też wprowadzić opłatę turystyczną. Jednak branża turystyczna jest temu oczywiście przeciwna i właśnie znowu ze względu szczególnie na te mieszkania typu Airbnb, na te mieszkania, które wynajmuje się na okres krótkotrwały, bo ta opłata turystyczna, ten dodatkowy podatek, bo takim podatkiem tak naprawdę jest ta opłata turystyczna, nie będzie dotykać właścicieli takich mieszkań na najem krótkoterminowy, ponieważ działają oni w szarej strefie i nie są te mieszkania zarejestrowane. Dlatego cała branża turystyczna jest oburzona tym faktem, że ta opłata turystyczna ma dotyczyć ich, a ma nie dotyczyć właścicieli mieszkań, które też są mieszkaniami wakacyjnymi. A co do mieszkań, to nie wiem, czy wiecie, ale w Warszawie są teraz bardzo, bardzo drogie mieszkania i obliczono, że żeby kupić 55-metrowe mieszkanie, tak, mieszkanie, które ma 55 metrów, mieszkaniec Warszawy musi odłożyć na to 92 średnie pensje. To znaczy, że musimy oszczędzać przez jakieś 8 lat na takie mieszkanie dwupokojowe powiedzmy 55-metrowe. W Polsce mówimy dwupokojowe, ale dwa pokoje w Polsce to jakby salon plus pokój, to znaczy salon plus sypialnia. W Polsce nazywamy pokojem każde pomieszczenie w mieszkaniu, więc jeśli macie dwupokojowe mieszkanie, to znaczy, że jest to salon, bardzo często razem z kuchnią, otwartą i do tego sypialnia. I na takie mieszkanie musimy teraz oszczędzać przez 8 lat mniej więcej. Inaczej jest troszkę lepiej, jest w innych miastach, bo trochę tańsze mieszkania są w Krakowie, Wrocławiu, w Gdańsku i w Poznaniu. Ale no też jest to bardzo dużo, są to bardzo duże sumy. I najgorsze jest to, że cały czas ta kwota rośnie, bo na przykład rok temu były to nie 92 pensje, które trzeba było odłożyć, ale 88 pensji, więc troszkę mniej, a dwa lata temu 84 pensje, więc znowu trochę mniej. Możemy zobaczyć, że to tak przybywa o 4 pensje. Zobaczymy, jak to będzie, ale ceny wciąż podobno mają rosnąć trochę wolniej niż wcześniej, bo największy przyrost był właśnie przez te ostatnie dwa lata, tak naprawdę, kiedy była największa inflacja. Teraz te ceny będą wciąż rosły, ale nie aż w takim tempie jak przez ostatnie dwa lata. W Polsce nie jest też aż tak łatwo z kredytem, jak można byłoby pomyśleć, bo polskie banki mają najwyżej oprocentowane kredyty hipoteczne w całej Unii Europejskiej, więc możecie się domyślać, że dla młodych ludzi, którzy chcą kupić mieszkanie, nie jest to aż takie proste. Dajcie mi znać, czy udało Wam się kupić mieszkanie w Polsce, czy myślicie o tym, czy może wydaje Wam się to na tę chwilę niemożliwe. I koniecznie dajcie mi znać, czy podobne ceny są w Waszych krajach i w Waszych miastach. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Innym ważnym tematem teraz w polskiej polityce i w polskich wiadomościach była nowa strategia migracyjna. Szacuje się, że do Polski będzie napływać coraz więcej obcokrajowców, co mnie bardzo cieszy, bo to znaczy, że coraz więcej osób będzie uczyć się polskiego. Polski rynek pracy jest atrakcyjny dla cudzoziemców, więc możemy spodziewać się tego napływu migrantów, ale Polska ma taką nową strategię migracyjną, można powiedzieć, która została zaprezentowana przez premiera Tuska nie tak dawno temu. Premier naszego kraju uznał, że Polska powinna wiedzieć i chce wiedzieć dokładnie, kto do Polski przyjeżdża, kto się tutaj osiedla. I było to różnie komentowane przez różne ugrupowania polityczne. Oczywiście te bardziej lewicowe ugrupowania uznały, że nie można traktować migracji jako źródła zagrożenia. Bardziej kontrowersyjne partie przyznały rację. Nie wiem, co wy o tym myślicie, więc dajcie mi też znać w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa. A co do migrantów, to może wiecie, czym jest Karta Polaka. Jeśli nie wiecie, to odsyłam was do mojego filmiku o Karcie Polaka, który przygotowałam jakiś czas temu na tym kanale. Żeby dostać Kartę Polaka, czyli taki dokument, który potwierdza wasze polskie pochodzenie, tak w dużym skrócie, może się on wydawać niepotrzebny, ale tak naprawdę daje bardzo, bardzo dużo możliwości. I żeby go dostać wcześniej, nie trzeba było znać polskiego. Jest to dosyć zabawne, bo z jednej strony nie trzeba znać polskiego, ale z drugiej strony cały egzamin na Kartę Polaka jest po polsku, więc trzeba jednak rozumieć, co się do nas mówi. Mimo wszystko jednak nie trzeba było teoretycznie tego polskiego znać i to ma się zmienić. Planuje się wprowadzić zmiany w tym egzaminie, bo przez to, że nie trzeba było teoretycznie znać polskiego, ludzie czasem fałszowali dokumenty i przedstawiali swoje polskie pochodzenie, mimo że go nie mieli, i dostawali Kartę Polaka. Tak jak mówiłam, daje ona duże możliwości, bo dzięki takiej karcie możemy już po roku dostać polskie obywatelstwo. Poza tym możemy też pracować w Polsce na takich samych zasadach jak Polacy. Jest to bardzo duży plus i sporo osób naprawdę tę Kartę Polaka chciało otrzymać. Szczególnie no też dlatego, że nie było to aż tak trudne dzięki temu, że nie trzeba było znać polskiego. Teraz ma się to zmienić, więc trzeba będzie już znać polski. Myślę, że to bardzo dobra zmiana, bo jednak, tak jak mówię, nawet jeśli nie trzeba było znać polskiego, to cały egzamin odbywał się po polsku, ale ten zapis, że nie trzeba znać polskiego, powodował, że bardzo dużo osób, które na przykład pisały do mnie, że chcą zdawać Kartę Polaka, no miało poziom bardzo początkujący z polskiego i trudno było w ogóle przygotować się do takiego egzaminu z osobą początkującą, z osobą na poziomie początkującym, dlatego że są tam pytania na tym egzaminie o historię Polski, o tradycję Polski. Trzeba naprawdę bardzo, bardzo dobrze znać kulturę i myślę, że taka zmiana zrobi dobrze Polsce i Karcie Polaka. Jest może coraz więcej migrantów w Polsce, ale jest coraz mniej dzieci. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale w Polsce jest jeden z najniższych wskaźników dzietności w Europie i mówi się, szacuje się, że depopulacja kraju się nie zatrzyma. Przewiduje się, że do 2060 roku populacja Polski spadnie nawet o 7 milionów osób. To bardzo, bardzo dużo osób. Zobaczymy, co będzie, ale wygląda to dosyć przerażająco, można powiedzieć. I może dlatego też, że jest coraz mniej dzieci, jest już ponad 50% Polaków, którzy w sondażach opowiadają się za zniesieniem 800+. 800+ to taka pomoc, dofinansowanie dla rodzin, które mają dzieci. I to 800+, czyli 800 zł miesięcznie jest wypłacane właśnie dla rodzin. Ponad 50% Polaków uznało, że to dofinansowanie powinno zostać zniesione albo powinno być kierowane tylko dla wybranych rodzin. Oczywiście nie wszyscy mają takie zdanie, myślę, że jest to po prostu ci, którzy mają dzieci versus ci, którzy nie mają dzieci. Dlatego ci, którzy prawdopodobnie są rodzinami z dziećmi, nie chcę generalizować, no ale wyobrażam sobie, że ci, którzy są za tym, pewnie po prostu są, mają dzieci. I takich osób jest 40%, które opowiadają się za utrzymaniem tego dofinansowania albo nawet za podniesieniem tego dofinansowania. A mówiąc o dofinansowaniach, w Polsce jest też dofinansowanie do żłobków. Żłobki to są takie placówki dla bardzo małych dzieci, to znaczy dzieci, które nie mają jeszcze 3 lat i nie mogą pójść do przedszkola, jeśli nie mają z kim zostać w domu, to znaczy ich rodzice pracują i nie wiem, nie mogą liczyć na pomoc innej rodziny, dziadków czy kogoś innego, czy niani na przykład, to wtedy idą do żłobka. I żłobki w Polsce ostatnio bardzo, bardzo podniosły ceny. Tak jak mówiłam, jest dofinansowanie do żłobków. i większość żłobków podniosło swoje ceny właśnie do tej maksymalnej kwoty dofinansowania. To znaczy, że kwota dofinansowania wynosi 1500 zł miesięcznie i żłobki podniosły swoje czesne do właśnie 1500 zł miesięcznie. Czasem wzrosło to czesne nawet kilkukrotnie, więc bardzo, bardzo duży wzrost cen w żłobkach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. I nawet więcej oczywiście można płacić w prywatnych placówkach. Mówię 1500 zł, ale jest to raczej w tych państwowych, publicznych miejscach. I na sam koniec mam dla Was informację bardzo pozytywną z Polski. Nie wiem, czy wiecie, ale 16 października obchodziliśmy Światowy Dzień Chleba i z tej okazji chciałam Wam powiedzieć, że polscy naukowcy wymyślili nowy materiał, takie nowe specjalne folie spożywcze, które będą, w których będziemy mogli przechowywać pieczywo i będą one zapewniać chrupkość i świeżość pieczywa, bo pieczywo powinno być chrupkie i świeże, tego właśnie chcemy, żeby takie było przez dłuższy czas, ale no oczywiście nie zawsze tak jest, tak jak prawdopodobnie wiecie, bo też pewnie macie z tym problem. Trudno jest utrzymać świeżość pieczywa, a bardzo często zostawiamy pieczywo, zostawiamy chleb w chlebakach i robi się ono czerstwe, szybko pleśnieje, bo trudno jest utrzymać jego świeżość, niezależnie od tego, jak je przechowujemy chyba. Chociaż jeśli macie jakieś swoje sposoby, to dajcie znać w komentarzach. Ale no myślę, że jest to raczej generalny, powszechny problem. I na ten problem właśnie odpowiadają polscy naukowcy. Zobaczymy, jak będzie się to rozwijać i czy faktycznie te folie spożywcze specjalne na pieczywo wejdą w życie, czy faktycznie będziemy mogli z nich korzystać. Zobaczymy. To już tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o te wiadomości z Polski. Mam nadzieję, że Wam się ten podcast podobał. Dajcie mi znać w komentarzach, jeśli macie jakieś komentarze co do tego, co mówiłam. Jestem bardzo ciekawa tego, jak jest w Waszych krajach. I my słyszymy się w kolejnych podcastach i widzimy się w kolejnych filmikach. Nie zapomnijcie o mojej promocji na Patreonie, bo jeszcze przez kilka dni możecie z niej korzystać. A przy okazji bardzo dziękuję moim patronom, tym, którzy już tam są, którzy już mnie tam wspierają i wspierają mój projekt. I dziękuję Wam wszystkim za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia w kolejnych podcastach, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, czekam na Wasze komentarze. Pa, pa.